księdze psalmów, psalm 18. Strona 592. I przeczytamy werset 20. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wielkie zbawienie, którym ustawicznie nas otaczasz. Dziękujemy Ci, że Twoje zbawienie, zbawienie, które zaprowadziłeś przez Chrystusa, którym nas obdarowałeś, że to zbawienie coraz bardziej wypracowuje się w naszym życiu i jego owoce coraz bardziej stają się widoczne. Dziękujemy Ci za to, prosimy o błogosław teraz tę chwilę w psalmie 18. Amen. Słuchajcie, ostatnim razem mówiliśmy o tym, że co się dzieje, kiedy modlimy się do Boga. Pamiętacie, ktoś kiedyś mówił, czy opisywał, czy my żeśmy opisywali, co się dzieje, kiedy na przykład, co się dzieje podczas chrztu, że niebo się otwiera nad nami, że dziecko jest porwane do Boga, rydwane, uniesione przez same oblicze Boga Najwyższego. Słuchajcie, początek psalmu 18 tak naprawdę daje nam obraz tego, co się dzieje, gdy jego lud woła do Boga. Kiedy zwracamy się do Boga, kiedy prosimy, by ten nas wyratował, to dzieją się rzeczy niesłychane. I oczywiście, tak jak wspomniałem ostatnim razem, to jest wszystko zakryte przed oczami niewierzącymi. Potrzeba oczu wiary. A co to znaczy potrzeba oczu wiary? Oczywiście wszystko, to znaczy zawsze powinniśmy ukonkretniać takie stwierdzenia. Co to znaczy oczy wiary? Co to znaczy, żebyś miała oczy wiary? No, nic innego jak tylko to, żebyś patrzył na świat poprzez objawienie. Czyli kiedy mówimy, że żyjesz wiarą, czy masz oczy wiary, czy perspektywę wiary na życie, no to nie oznacza nic innego, jak tylko tą konkretną prawdę, że masz patrzeć na objawienie, na świat poprzez objawienie. Tak więc objawienie są dla nas oczami wiary. No i właśnie tutaj objawienie rozpościera przed nami obraz niesłychany, bardzo dynamiczny tego, co się dzieje, kiedy jego lud się modli. Wtedy Bóg, wołanie, skarga dociera do uszu Boga, który siedzi na swoim tronie stworzonym, pamiętajcie, nie niestworzonym, ale stworzonym, który znajduje się w niebie, gdzie zasiada Bóg, skarga ta dociera i wtedy zaczynają się dziać różne strasznie dynamiczne rzeczy. Pamiętacie, Bóg wstępuje na dół do stworzenia, następnie unosi się do góry ponownie po to, żeby zaprowadzić zbawienie. Pamiętacie, podstawy ziemi zostają wstrząśnięte, kiedy Bóg słyszy skargę swojego ludu, aż do tego stopnia, że głębiny morskie oto stają się nagie przed Bogiem. Czyli to, co, jak pamiętacie, naturalnie jest ukryte, to, co naturalnie wydaje się jest nigdy nie dostrzega tego ludzkie oko, nagle oto staje się publiczne. I to jest oczywiście przerażający obraz. Kiedy nagle coś takiego się dzieje, wiecie, to na przykład jest oznaką nadchodzącego tsunami. Kiedy tylko nieznacznie wody morza cofają się, to oznacza, że uwaga, uwaga, nadchodzi kataklizm, kiedy nagle odsłonięte jest dno morza. Tutaj podobne przesłanie. Kiedy nagle odsłonięte jest dno morza, staje się nagie przed Bogiem, upublicznione, to oznacza, uwaga, całe stworzenie, cały porządek zostaje poruszony, wstrząśnięty przez tego, który jest poruszony skargą swojego ludu. No i tego żeśmy nader licznie jako Kościół doświadczyli, chociażby w ostatnich tygodniach, jakieś klapy fruwające, jakieś fruwające auta z krzysiem w środku, jakieś inne dziwne rzeczy, które się wydarzały, a pośrodku których dostrzegliśmy Bożą mocną rękę. Chociażby kaloryfery, których usunąć się w żaden sposób nie dało, a jednak są usunięte i wiele, wiele innych rzeczy, które chociażby w tym tygodniu, który minął, miało miejsce. I teraz, słuchajcie, zapamiętajcie sobie początek Psalmu 18 na przyszłość, chwilę testu, chwilę prób. Zapamiętajcie sobie, że istnieje taki urywek jak początek Psalmu 18. Pamiętajcie, Psalm 18, Psalm 18. Pamiętajcie, Psalm 18. I udajcie się tam, aby czasami nie myśleć, tak jak zwykle nam się to zdarza, iż Bóg głuchy na nasze wołania. Ale zobaczcie, 18 werset. Idziemy dalej. 17. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich. Wyratował mnie, to jest ciekawe jakieś słowo, brytyjska wersja. Wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Bóg był moją podporą, pomimo że zwróćcie uwagę, że wrogowie, ci, którzy zaatakowali Dawida, w nieprzypadkowy sposób, ale bardzo precyzyjnie i przebiegle wybrali czas ataku. Wybrali czas ataku kiedy? Kiedy ten już był udręczony. Kiedy już był słaby, ci strategicznie chcieli, czy zaczęli żywić nadzieję, że teraz jest czas, kiedy na pewno kiedy go pchniemy, to się przewróci ostatecznie. Ale później, zwróćcie uwagę, nadchodzi, oczywiście przeliczyli się, dlatego że jak widzicie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Tak naprawdę pamiętacie jeszcze to, że mówiłem, że cały ten te pierwsze ileś tam naście wersetów można podsumować jako zazdrość Boża, że Bóg jest poruszony i Bóg nie porzuca tych, których sobie obrał. I teraz zobaczcie werset 20. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Wyratował mnie, gdyż mnie miłował. Słuchajcie, niektórzy z nas mają klaustrofobię, niektórzy z nas boją się wysokości, niektórzy boją się małych, ciasnych, zamkniętych, ciemnych, dusznych pomieszczeń. Niektórzy od razu już czują, mają wrażenie, że przydałoby się trochę pooddychać. Ale słuchajcie, właśnie w takim miejscu znalazł się Dawid. Pamiętacie, któryś z wersetów poprzednich mówi o tym, że zalały go wody, że zewsząd otoczyło go nieszczęście i właśnie znalazł się w takim małym, ciasnym, zamkniętym pomieszczeniu. Pamiętam coś na podobieństwo windy, która wywozi was z Wieliczki na powierzchnię ziemi. Też jest mała, ciemna, ciasna. Niektórzy z moich przyjaciół, których zabrałem, panikowali. Wpadli w czarną rozpacz, kiedy musieli przez kilka chwil tą windą wydostać się na powierzchnię. Dawid znalazł się w takiej sytuacji i teraz zobaczcie, werset 20 jest jednym z bardziej niesamowitych wersetów, które opisuje Boże zbawienie. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Czyli Bóg, kiedy, no zwróćcie uwagę, co to jest stres? No nie, co to jest stres? No stres właśnie się charakteryzuje tym, że nie oddychamy głęboko, no nie oddychamy płytko. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się zaszczuci. Mamy wrażenie, że jak gdyby nie ma znikąd ratunku, sytuacja jest beznadziejna, oddychamy płytko no wszystko to ma pewnie, oczywiście odpowiednie też konsekwencje zdrowotne. Podczas gdy Bóg wyprowadza, czy jego zbawienie polega na tym, że wyprowadza Dawida i wyprowadza nas na szeroką przestrzeń. On nas wprowadza i on nas wyprowadza. A nie, to jest prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność jest, żeby wprowadzić do środka, posilić, ale nie uwięzić. Ale dokładnie w taki sposób Bóg opisuje, Chrystus opisuje swoje dobre pasterzowanie, że wprowadza do środka, posila, ale również wyprowadza na zewnątrz. To nie jest więzienie, to nie jest coś, gdzie pozostajemy na wieki. Bóg wyprowadza Dawida na miejsce przestronne. I to jest miejsce, gdzie jest dużo przestrzeni, gdzie jest wolność, gdzie jest dużo światła, gdzie jest dużo powietrza. I teraz pytanie, za 100 tysięcy dolarów, bardzo ważne, dlaczego Bóg to uczynił? I Bóg, oczywiście, jak widzicie, Dawid odpowiada na to pytanie. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Tak więc Dawid odpowiada i mówi, dlatego, że mnie umiłował. Teraz jedna rzecz, na którą zwrócić uwagę powinniśmy. Pamiętajmy, że to nie jest jedynie wrażenie, jakie odniósł Dawid. To nie jest jedynie jego opinia, bo to jest i wrażenie, i opinia Dawida. Ale to nie jest jedynie to. Dlatego, że tak naprawdę mamy do czynienia z natchnionym Słowem Bożym, i kiedy Dawid tu, w tym miejscu, w tym kontekście stwierdza taką rzecz, to tak naprawdę te słowa można odczytać i należy odczytać jako wyznanie miłości przez Boga. Bóg wyznaje swoją miłość Dawidowi. Teraz pamiętacie, jak się zaczął ten psalm? Cały psalm się zaczął, drugi werset: Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Ten psalm zaczął się od wyznania wiary i tutaj mamy kolejne wyznanie wiary, tym razem Boga. Bóg odpowiada na miłość, którą wyznał mu Dawid, odpowiada tym samym i ratuje Dawida, ale jednocześnie wyznaje mu swoją miłość, że ponieważ go umiłował, dlatego wszystko to miało miejsce. Dlatego cały ten żar, można powiedzieć, zazdrości, dlatego cały ten dynamizm, który miał miejsce. Zwróćcie uwagę, no, wszystkie te wersety tak naprawdę jednemu się sprzeciwiają całą swoją mocą, a to jest obojętności. No nie, słuchajcie, to czasami niektórzy mówią, że to jest najgorsze. Jeżeli ktoś mieszka w Nowym Jorku, gdzie macie tysiące, miliony ludzi wokół, z którymi bez przerwy się spotykacie, jednocześnie można być przeraźliwie samotnym. Nawet bardziej samotnym, niż gdybyśmy mieszkali w jakiejś chatce pośrodku gór skalistych. Dlatego, coś, co wydaje się, że właśnie obecność ludzi powinna oznaczać społeczność, a jednocześnie nasza samotność staje się tym bardziej dotkliwa. Wszystkie te wersety mówią przeciwko temu. Wszystkie te wersety mówią, że Bóg bynajmniej nie jest obojętny. Bóg bynajmniej nie zachowuje jakiejś neutralności. Bóg bynajmniej nie wyczekuje. Pamiętacie werset, kiedy Jezus chodził po wodzie, I kiedy Piotr do niego wyszedł i w pewnym momencie, zamiast patrzeć na Chrystusa, rozejrzał się wokoło, wystraszył i zaczął tonąć. I pamiętacie to jedno słowo, może nie malutkie w języku polskim, ale jednak drobne słowo, które tam się znajduje. To słowo jest natychmiast. Pamiętacie to? Natychmiast. Jezus natychmiast wyciągnął swoją dłoń. Natychmiast wyciągnął go z toni. Czyli Bóg nie jest tak, jakbyśmy często o nim myśleli, że a niech się potopi trochę, niech się nauczy trochę, wyjdzie mu to na dobre. Nie, Bóg reaguje natychmiast, Bóg nie jest obojętny. Bóg reaguje na nasz krzyk o zbawienie. Tak więc Dawid mówi: wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. I teraz pytanie oczywiście, czyli ty masz podobną pewność? Na czym opierasz tą pewność? Słuchajcie, niedobrze jest tkwić w samooszukaństwie, ale i niedobrze, a nawet gorzej jest nie doświadczać miłości Boga, postrzegać go jako wroga, jakiegoś dyscyplinariusza czy coś w tym rodzaju. Przejdźmy dalej. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. I następne wersety. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego. Bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. Zwróćcie uwagę, niektórzy może już zauważyli, wersety od 21 do 25 to jest struktura symetryczna, czyli chiazm. Taki sam początek, następne dwa wersety podobnie korespondują do siebie i w sercu znajduje się werset 23. Czyli najpierw jest mowa o tym, jaki jest naprawdę rezultat, jaki jest wynik sprawiedliwości. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Werset 25. Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. Następne dwa wersety mówią o tym, jaka jest ku temu droga. Werset 22. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, albo nie odstąpiłem, czy nie porzuciłem mojego Boga grzesząc, nie odszedłem od mojego Boga grzesząc. Werset 24. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. Czyli ta sprawiedliwość, o której mówił w poprzednich wersetach, tak oto tutaj jest zastosowana. I jeszcze o tym wersecie 22, za chwilę powiem nieco więcej. I werset 23. Bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Czyli sercem tego urywka, sercem, od którego zaczyna się i moje postępowanie, w wersetach bezpośrednio otaczających ten werset 23, jak i moja nagroda, czyli jakieś uwieńczenie mojego trwania przy Bogu. Wszystko to zaczyna się od tego, że mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Czyli cała nasza sprawiedliwość zaczyna się od tego, że od czego? Od tego, że trwam w Jego słowie. Od tego, że trwam w społeczności ludu. Od tego, że mój umysł jest nasiąknięty słowem. To, co dla mnie jest najważniejsze w tym życiu, to właśnie Boże objawienie. I zobaczcie kilka słów na temat wersetu właśnie 21. 22, przepraszam, strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, czy nie odstąpiłem, nie porzuciłem mojego Boga grzesząc. Słuchajcie, tak wiele w życiu naszym i niedawno to znaczy jakiś czas temu mówiłem właśnie o tym, że tak wiele w naszym życiu sprowadza się do wytrwania. Nie tylko w naszym życiu chrześcijańskim, bo to może przede wszystkim, ale również pod każdym względem. Słuchajcie, jeżeli jest jakakolwiek osoba, która czegokolwiek osiągnie, cokolwiek osiągnie na tej ziemi, jeżeli jest osoba, która ma jakąkolwiek wartość, na przykład, że jest wiarygodna, albo że można na niej polegać, można się na niej oprzeć, to są wszystko tego typu rzeczy. Wszystko to zaczyna się właśnie od tej jednej cechy. To jest od wytrwania. Od wytrwania. Nie tylko osiągnięcia w życiu codziennym zależą od tego, od wytrwania, czyli co to znaczy? Po prostu od ciężkiej pracy, od znoszenia bólu, od znoszenia niewygody, od znoszenia przeciwności. Tak więc nie tylko osiągnięcia, czy w tym życiu do czegokolwiek dojdziemy, ale wręcz samo zbawienie od tego właśnie zależy. Dlatego, słuchajcie, tak ważne jest, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy nie szybko nie porzucali nadziei. Byśmy byli w stanie wytrzymać niewygody, byśmy byli w stanie znieść cierpienie. Co to oznacza znieść cierpienie? No, znieść innych ludzi. No nie, i dokładnie coś takiego Biblia mówi, do tego nas zachęca Bóg, byśmy znosili siebie nawzajem, raczej niż rozwalali, raczej niż porzucali. Słuchajcie, dlatego tak istotne jest, no bo to nieomal jest jak gdyby pierwsze zastosowanie. Dlatego, że słuchajcie, w taki niekłamany, nieobłudny sposób brak tej cechy najwyraźniej widać w dzieciach, a nie? Najwyraźniej widać w młodych ludziach. I dlatego to jest tak strasznie istotne, byśmy uczyli dzieci czego? Właśnie wytrwałości. By na przykład kończyły to, co zaczęły. I teraz oczywiście, że nie chodzi o to, żeby kończyły za wszelką cenę, ale dlatego, że niektóre rzeczy pewnie można przerwać i porzucić. Ale ogólna zasada wciąż pozostaje taka. Na przykład, by nie marudziły, by nie zniechęcały się, by nie porzucały tych zadań, które zlecili im rodzice. Słuchajcie, bardzo, bardzo ważna rzecz. Dlatego, że jeżeli ktoś wyrośnie na jakiegoś takiego lekkoducha, który nie będzie w stanie do niczego się przyłożyć, przy niczym wytrwać, to są to bardzo straszne zaniedbania. To przyniesie bardzo straszne konsekwencje w przyszłości. No i teraz pytanie, kto się zniechęca? Kto zniechęca i porzuca to, co ma do zrobienia? Kto to jest człowiek, dla którego liczą się tylko jego własne wygody? Człowiek, dla którego nie liczą się inni, nie liczą się żadne wartości, liczy się tak naprawdę tylko on sam i jego własne wygody. Kto to jest za człowiek? Człowiek leniwy. Słuchajcie, to jest oczywiście to jest człowiek pyszny, jest na wiele różnych sposobów człowiek chciwy, na wiele różnych sposobów można opisać taką osobę, ale przede wszystkim to jest właśnie człowiek leniwy. Człowiek, który nie jest w stanie wytrwać w czynieniu dobra. Człowiek, który coś zaczyna, albo gorzej. Pamiętacie, jak w Księdze Przypowieści leniwiec jest opisany? Leniwiec jest opisany jako wypełniony, przepełniony dobrymi zamiarami i dobrymi planami. Czyli człowiek leniwy to jest człowiek, który ma strasznie wiele różnych, bardzo dobrych pomysłów, wiele dobrych chęci. Problem jest taki tylko, że kiedy przyjdzie do tego, że trzeba wyjść na zewnątrz, jednak wyplewić, tak, zagon, to wtedy bardzo szybko się zniechęca. Dlatego, że nagle pojawia się cały zespół okoliczności. Albo coś go gdzieś kuje w boku, albo to słońce jest za gorące, albo dzisiaj po prostu czuje się nie tak, ale jak pamiętacie, leniwy człowiek potrafi dać odpowiedź siedmiu mędrcom, którzy przyjdą i zaczną go napominać. Tak więc słuchajcie, wytrwanie jest czymś, co jest naprawdę strasznie ważną rzeczą. Rzeczą, która cechuje tych, którzy zmierzają do Boga, którzy pochwycili zbawienie, które On oferuje. Dawid mówi, opisuje siebie i oczywiście te opisy są dość interesujące. Chwila. W królu Dawidzie, ty żyłeś nienagannie? Przepraszam, w którym momencie? Przepraszam, co masz dokładnie na myśli? Twoje ręce są pozbawione grzechu? Jak w ogóle śmiesz tego typu rzeczy mówić? Ale jednak Dawid wypowiada te rzeczy i te rzeczy są prawdą, dlatego że to, co Dawid ma na myśli, to jest to, że odwracał się od grzechu. Kiedy popełnił grzech, znienawidził ten grzech, odszedł od tego grzechu, zamiast odchodząc od Boga, grzesząc. I dlatego stwierdza, i nie odszedłem grzesząc od Boga mojego. Kiedyś wspominałem, słuchajcie, wydawałoby się, że z wiekiem testy powinny być lżejsze. Czasami wydaje mi się, że stają się coraz bardziej zawzięte, coraz bardziej trudne. Wydaje się, że powinniśmy jakoś nabrać jakiejś dojrzałości, co z kolei powinno się tłumaczyć na to, że łatwiej powinniśmy przez te testy przechodzić. Wydaje się, że jest wręcz odwrotnie, że pomimo jakiejś dojrzałości, pomimo wieku, testy stają się coraz bardziej zawzięte. I teraz popatrzcie, czy tak nie jest. Popatrzcie na Abrahama, popatrzcie na Mojżesza. Zadajcie pytanie, kiedy Mojżesz nie wytrzymał. Testy są częścią naszej wiary. I teraz zobaczcie, nie odszedłem grzesząc od Boga mojego. I teraz odejście oznacza grzech, powodem jest grzech odejścia, ale samo odejście również jest grzeszne. Grzech jest powodem odejścia, ale również samo odejście jest grzeszne. Zobaczcie, nasz Pan przestrzega nas, iż są tacy, którzy dobrze zaczęli, ale w obliczu prób nie wytrwali. I okazało się, że ich dom jednak był zbudowany na piasku. Nie wytrzymali tych prób, nie wytrzymali, nie wytrwali w ogniu, ale wręcz odwrotnie, ulecieli z dymem i nic nie pozostało. W pierwszym liście Jana czytamy: wyszli spośród nas, bo nie byli z nas. Czyli pokazali swoje prawdziwe owoce, przez co tak naprawdę? Nie przez grzech, z którego się nawrócili, bynajmniej, ale przez to, że wyszli spośród nas, porzucili nas. W Księdze Przypowieści, w 5 wersecie, 14, w 5 rozdziale, 14 wersecie, interesujący werset. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. Słuchajcie, ten werset nie jest niczym innym, jak tylko tym, że nawet jeśli tu jesteśmy, nawet jeżeli jesteśmy częścią ludu Bożego, musimy się strzec. Dlatego, że wytrwanie, czy przykazanie do wytrwania, jak najbardziej tyczy się również nas. Musimy się strzec i musimy mocno pochwycić tą nadzieję, która jest przed nami, bo inaczej zostanie nam wyszarpnięta. Ale w tej samej księdze, Przypowieści 24 rozdział, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, Dawid upadł 77 razy, jednak znowu się podniósł, podczas gdy grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Psalm 37. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Tak więc nasza nadzieja jest w Bożym podtrzymaniu i nie jest to bynajmniej jakaś płonna nadzieja. Słuchajcie, przeczytam wam 4 wersety z Księgi Izajasza. Dłuższy urywek, ale starajcie się skupić. W jaki sposób Bóg ciebie postrzega? Słuchaj tego. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. O nieszczęśliwa, burzą miotana, niepocieszona, oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach. Zwróćcie uwagę, że jeżeli nasz Pan trwa przy nas, to oczywiście jaka z tego płynie lekcja, pierwsza lekcja jaka? Taka, że i my powinniśmy trwać przy Nim i przy sobie nawzajem. Tak więc nie powinniśmy dziwić się na grzech, który się pojawia. Nie powinniśmy się zniechęcać, ale powinniśmy, widząc grzech czy upadek, powinniśmy tym bardziej być zachęceni do walki o siebie nawzajem. Nie dziwić jakoś, nie sądzić, jakoś nie w dziwny sposób nie obruszać, bo ojej, coś niewłaściwego żeśmy zobaczyli. Ale powinniśmy być 150 razy bardziej zmotywowani, widząc grzech, by walczyć o siebie, by nie pozwolić, by ktoś został wydarty. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane w 22 wersecie: Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie, mówi Jezus. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali we mnie, i tam dokładnie jest to słowo, w pokuszeniach moich. Nie ma, to nie chodzi o próby. Można powiedzieć próby, tak. Ale tam jest powiedziane precyzyjniej. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Tak więc słuchajcie, to jest model, jak gdyby na nasz kościół, że mamy się nie zniechęcać, kiedy widzimy pokuszenia, ale wręcz odwrotnie, mamy tym bardziej być zmobilizowani i przede wszystkim wytrwać, a nie porzucać i zniechęcać się. Dawid mówi, co więcej, w tym wersecie: strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, Boga mojego. Tak więc Dawid nie odszedł od swojego Boga. Zobaczcie, w jaki sposób go opisuje Dawid. Mówi: mój Bóg. Ktoś szczególny, jakże mógłbym go porzucić? Przecież to jest mój Bóg. To jest moja żona, przecież. Przecież to jest mój mąż, mój pastor, mój brat, moja siostra. Jakże mógłbym ich porzucić? Tak więc niech Dawid, chociażby w tym drobnym, dwusłownym zwrocie, będzie dla nas przykładem. Tak więc Dawid wytrwał do końca, pomimo ohydnych prób i ohydnych upadków. Nie porzucił swojego Boga, nie odszedł grzesząc od Niego. Dlatego więc wytrwanie oznacza trwanie pomimo bólu. Wytrwanie oznacza, pamiętacie, nie szukanie ulgi za wszelką cenę. Tak więc Dawid stwierdza: i nie odszedłem grzesząc od Boga mojego. Niech to będzie mottem życia, niech to będzie rzeczywistością życia każdego z nas. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za zachętę, którą otrzymujemy z Twojego słowa. Wyznajemy, iż rzeczywiście zbyt często postrzegamy Ciebie jako Boga srogiego, jako Boga, który jednak jest nieprzystępny. Niby nawróciliśmy się z naszej minionej mariologii, to jednak wciąż zbyt często w taki sposób Ciebie postrzegamy. Prosimy, abyś zechciał nas przemieniać. Prosimy też o to, abyś zechciał przemieniać nasz Kościół na ten obraz, który przed chwilą zobaczyliśmy objawiony w Twoim Słowie. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. O nieszczęśliwa, burzą miotana, niepocieszona, oto ja położę Twoje fundamenty na turkusach, a Twoje mury założę na szafirach. Amen. Proszę, powstańcie, zaśpiewamy i zbierzemy nasze ofiary.